Enfin, je suis un pardon. Ok, mon chef, tâche le flax, il n'a son nez, ouais. Gdy odszedł Edward, pamiętam, że pierwsza minuta to był szok, że on odszedł. Znaczy, nie mogłem wierzyć, dlaczego on odszedł. Mówiłem wam, jakie miałem, jak widziałem to, kiedy tak jakby mi Bóg dawał, że on będzie zbawiony, ale pamiętam, że takie pierwsze myśli, to, że on odszedł, to nie było to, że go już nie ma, że go już nie będzie, tylko myślałem i zadawałem Bogu pytanie, czy on jest zbawiony, a wręcz myślałem, że jest niezbawiony. Pan Bóg mi szybko odpowiedział, wiem, że to jest dla mnie. Ta odpowiedź była i wtedy już tak mocno przeżyłem, że to, żeby Bóg po prostu odpowiedział, bo kiedyś mi obiecał, a gdy przyszedł ten taki moment, to dał mi odpowiedź. Cały czas się go pytałem, a nawet jakieś oczekiwałem takich potwierdzeń. I Bóg dawał mi każdego dnia, nawet do pogrzebu. Być może to jest, nie wiem, mamy to w genach, bo moja mamusia, kiedy my byliśmy mali, kiedy Waldek, byliśmy jeszcze dziećmi i Zbyszek, to mamusia zawsze się modliła, mówiła nam o tym. Wiesz, jak się modliła nasza mamusia o nas, małych dzieci? Nie prosiła, żebyśmy byli kimś w życiu. Mówiła nam, że prosiła zawsze, niech się dzieje cokolwiek z nami w naszym życiu. Niech nas spotykają nawet nieszczęścia, kalectwa, nie wiem co jeszcze. Ale aby to nas przyprowadziło do Boga, abyśmy byli zbawieni. Wydawałoby się, że dziwna modlitwa matki. Ale i zawsze, i to było najważniejsze, aby był człowiek zbawiony. Nasza mamusia była naprawdę mądrą kobietą. My dzisiaj ją wspominamy jako taką prawdziwą matkę. W dosłownym z tego słowa znaczeniu. Prawdziwa matka. Być może mówię, my gdzieś to w genach mamy, że myślimy tylko i wyłącznie o zbawieniu naszych bliskich, nas i naszych bliskich. I dziwne drogi ma Bóg, drodzy bracia i siostry. Naprawdę ma dziwne drogi. Niezrozumiałe dla nas. Tam, gdzie siejemy nieraz dużo i bardzo dużo, nic nie wschodzi. Bynajmniej tak widzimy. Tam, gdzie mniej siejemy, coś wschodzi. Ale my mamy siać. Wzrost daje Bóg. Powołuje Bóg. Nie my. My mamy tylko siać. My mamy, powiem, siać. Ale siać dobre ziarno. A dobre ziarno to nie tylko, że dobre, bo Słowo Boże jest dobre, ale mówiąc, potwierdzać to swoim życiem. My jesteśmy też w jakiś sposób tym dobrym ziarnem. My to, co siejemy, to ludzie powinni nas widzieć. Bo jeżeli my będziemy siali to, czego ludzie w nas nie będą widzieli, nie przyjmą tego. Drodzy, musimy o tym pamiętać. Jesteśmy siewcami Boga. Jan Chrzciciel, kiedy mówił, kiedy głosił, za jego głoszeniem, za jego słowem szły czyny, szło jego życie. Pan Jezus Chrystus, kiedy mówił, kiedy nauczał, za jego, powiem, tym posiewem szło jego czyste, sprawiedliwe życie. Musimy, drodzy, o tym pamiętać, abyśmy siali dobre ziarno, aby nasze życie odzwierciedlało to, co my mówimy. Jeżeli mówimy, że Bóg jest naszym Bogiem, jeżeli mówimy, że Bóg jest Bogiem Wszechmogącym i my Mu ufamy, my Mu zawierzyliśmy, prawda? Jeżeli tak mówimy, bo tak mówimy, czyli mówimy inaczej, to nie możemy podawać wątpliwość, kiedy przychodzi jakieś doświadczenie, podawać wątpliwość istnienie Boga nawet. Bo jeżeli my jesteśmy Jego dziećmi i my zaczynamy tworzyć i mówić i narzekać i no i to A automatycznie ten zły przychodzi i podpowiada wszystkim innym, popatrz, zobacz jakiego on ma Boga, zobacz, mówi, a jak żyje, a zobacz jaką ma, on ma wiarę, zasiewa w innych zwątpienie. Jeżeli mówimy, że Bóg jest miłością i On nas tego nauczył, nas nauczył miłości, my kochamy bliźnich, a tej miłości nie widać. Diabeł szybko przyjdzie i wydziobie, wyrwie to wszystko, powie, jaka jego miłość jest. Zobacz, jak on miłuje. On tak mówi. Tak wszyscy mówią. Tak mówią księża katolicy, prawosławni i tak dalej, o miłości. Przekażcie sobie znak pokoju, ale my wiemy swoje, bo wiemy, jak jest, jakie jest życie. Siać, to znakiem, to jednoznacznie żyć. Iść drogą Jezusa Chrystusa. On nas wszystkiego nauczy. On nas wszystkiego nauczy i no i będzie nas trzymał, faktycznie i trzyma. Ja wiem, że kiedy zaczęło się u Patryka to dziać, no właśnie już tak 2,5 roku temu, kiedy później przyszedł ten moment taki, były to ciężkie chwile, bardzo ciężkie chwile i chociaż zawsze mówiłem do Karli, że on ma jednak jakąś bojaźń w swoim sercu. On się boi do końca podejmować jakichś takich niemądrych decyzji. No i chyba się nie myliłem, że tak go postrzegałem, że jednak się bał. Zbaczał, ale gdzieś ta bojaźń w jego sercu była. Ważne jest serce człowieka. Bardzo ważne. Bóg patrzy, drodzy, na nasze serce. My właśnie nieraz patrzymy i mówimy, a dlaczego tak się stało? Skąd to jest, prawda? Jakieś okoliczności nam mówią, że to powinno być inaczej. Ale to Bóg patrzy na nasze serce. I Bóg widzi serce każdego z nas. I widzi, co jest w sercu każdego z nas. Drodzy bracia, siostry, widzi. Widzi, wszystko widzi. Widzi te dobre rzeczy, widzi te złe rzeczy. I jeżeli widzi te złe rzeczy, to mówi do nas. Nie chciałbym dzisiaj długo przeciągać, bo tak już jest czas, drodzy, i tak Ola z Patrykiem prosili o modlitwę, zdając tego sobie sprawę, że w życiu czekają na nich zasadzki, diabelskie zasadzki. My o tym wiemy, bo na nas też. Na Walka też, chociaż jest pastorem, na niego może nawet i więcej tych zasadzek czeka. Dlatego, że jest pastorem i diabłu najlepiej byłoby uderzyć w niego. A wtedy jakie zgorszenie, prawda? Ja też nieraz wam mówię o tym. Mówiłem, nie wiem, czy wy już życie sobie do serca, by się modlić za Walkiem. Chociaż mówię, jest moim bratem, ale też jest moim pastorem. Czy myślicie o tym, aby się modlić za nim? Naprawdę modlić się. Bojować. Jakże często apostołowie prosili o modlitwę za sobą. Modlili się za innych, ale jakże prosili o modlitwę. Pan Jezus potrzebował w pewnym okresie modlitwy za sobą. Prosił uczniów, módlcie się. Wstawiajcie się. Drodzy, to jest bardzo ważną rzeczą. Czy się modlisz? Czy czekasz na jego potknięcie? I usprawiedliwienie swoich, powiem, przegranych takich rzeczy, to on też. No to ja też mogę, prawda? Straszne. Jakie postępowanie? Czy modli się też za braci, którzy usługują? A czy może w ogóle słuchać ich nad nie chcesz i gardzisz nimi? Straszny stan. Drodzy, miejmy to na uwadze. Módlmy się nie tylko za słabych, tak, ale za tych, którzy też i stoją, za siostrami, które stoją. To nie tylko, że bracia, ale to jest modlitwa sprawiedliwego wiele może, ta modlitwa wstawiennicza, bo wróg nie śpi. Drodzy, macie wrogów w swoim życiu? Czy macie wrogów? Wiem, że to jest takie pytanie podchwytliwe. Ja nieraz tak zaczynam, często zaczynam i to nie jest takie do końca, to są nieraz takie trochę podchwytliwe pytania. Ale czy masz wrogów w swoim życiu? Kiedyś, kiedy Izrael... Jakim największym wrogiem... Kto był największym wrogiem inaczej Izraela? Izraela. A ty miałeś kazanie na to kiedyś. O, tak. Drodzy, Amalekici byli największymi wrogami Izraela. Amalekita. Ja tylko jeden, to jest kilka fragmentów, w których mówi o Amalekitach. O narodzie, który mieszkał, w ogóle Amalekici, to jest Amalek, pierwszy Amalek, z którego powstali Amalekici, to był wnuk Ezawa. To był wnuk Ezawa, on był, jego syn pojął za żonę, już nie będę, to jest w księdze, w drugiej chyba, w pierwszej księdze Mojżeszowej, tam kiedy jest powiedziano o tym i Ezaw miał syna, a syn ożenił się i tak dalej i miał jednego z tych synów Amalek. I to powstało. Oni zamieszkiwali, jakbyś tak na mapę spojrzeli, południowo, od Morza Martwego na zachód, tak tam południowo. Dzisiejsza, troszeczkę to miejsce strefy Gazy dzisiejszej, ale to kiedyś było, kilka tysięcy lat temu. I tam właśnie Amalekici zamieszkiwali ten rejon. I Amalekita był naprawdę wrogiem. Co on takiego uczynił? Co on takiego czynił? Co Bóg też o tym mówił? Przypominał Mojżeszowi, Jozuemu. Nawet Saul miał zniszczyć Amalekitów. Wiecie, co on wtedy zrobił, że zabrał krowy i tak dalej, a Samuel przyszedł i powiedział, dlaczego nie posłuchałeś się głosu? Miałeś wszystko zniszczyć. To jest twój wróg. Ty wiesz, co on ci robił, kiedy naród wychodził. Co on robił? Co robili Amalekici, kiedy Izrael wyszedł z ziemi obiecanej, z niewoli, z Egiptu? Zabijali. Kogo zabijali? Słabych. Ci, co nie marderzy do końca, ale ci, co szli gdzieś tam, bo to było kilka milionów, prawda? Ten cały naród izraelski, kiedy wyszedł. I są tacy, którzy powoli idą, czy tam coś ich zainteresowało, to Amalekici napadali na tych i mordowali i grabili ich. I w piątej księdze Mojżeszowej, takie jest tylko jeden polecenie, wytępienia Amalekitów przez Boga. Piąta księga Mojżeszowa, 25 rozdział, 17, 18, 19 werset. 25 rozdział. Pamiętaj, 17 werset, pamiętaj, co ci uczynił Amalek w czasie drogi, gdy wyszliście z Egiptu, że stanął ci w drodze i gdy ty byłeś zmęczony i strudzony, wybił wszystkich osłabionych, którzy pozostali w tyle i nie bał się Boga. Gdy wtedy Pan Bóg twój sprawi, że zaznacie spokoju od wszystkich waszych nieprzyjaciół okolicznych w tej ziemi, którą daje ci Pan, Bóg twój, w dziedziczne posiadanie, to ty wymarzysz pamięć o Amaleku pod niebem, nie zapomnij o tym. To ty wymarzysz pamięć o Amaleku. To był nieprawdopodobny wróg. Nieprawdopodobny wróg. Wiecie, kim był Haman? Już macie podpowiedź. To był Amalek. To był Amalek. Stasiu Krotiński ostatnio mówił o tym, że to był pierwszy holokaust, który miał się dokonać na Izraelu. I wiecie, co Haman zamierzał? Zamierzał nie tylko Mordochaja zniszczyć. Zamierzał wszystkich Żydów zniszczyć. Taki dekret uczynił. To już poszło. To jest księga Estery. Drodzy, to też był Amalek. Zobaczcie, mało tego, kto zabił Saula. Amalek. Dawid o tym się dowiedział, przywołał i kazał go. Drodzy, ten Amalek ciągle to był wróg naprawdę Izraela. To był wróg, śmiertelny wróg. Bóg o tym wiedział. Dlatego powiedział, nie miej nic, wytęp go. W ogóle absolutnie. To jest twój wróg, śmiertelny wróg. Drodzy, my mamy też, powiem, śmiertelnego wroga. Mamy śmiertelnego wroga. I Bóg mówi, nie miej nic z nim wspólnego. On nieraz może przyjść właśnie w owczej skórze, ale ty nie miej. To jest ktoś, kto czyha na twoje życie. Można powiedzieć, no tak, to jest szatan i jego nie dopuszczam, drodzy. Ale można powiedzieć, że naszym największym wrogiem, to taka może metafora, może taka przenośnia, Naszym największym wrogiem jest nasze własne ciało, nasze pożądliwości, drodzy bracia i siostry. I o tym Słowo Boże też mówi. Co mamy uczynić z tym? Co mamy uczynić? Ukrzyżować. Drodzy, naprawdę. Nasze pożądliwości, nasze, to jest przyczyną naszego grzechu. Oczywiście ten Amalek, on czyha. Ale to często ta natura, to jest właśnie, to jest coś, co się, powiem, sprzeciwia Bogu. Drodzy, to nas zawsze będzie atakowało. To, dopóki żyjemy, to nas będzie atakowało. Ale co nie znaczy, że ma wygrywać, prawda? Co nie znaczy, że ma wygrywać. Pan Jezus nas zachęca, Słowo Boże nas zachęca, abyśmy walczyli, abyśmy ten dobry bój wojowali. Nie z sąsiadem. Nie z sąsiadem. A właśnie postępujmy, powiem tak, z sąsiadem, jak tego pieska wiem. Drodzy, ja wiem, że to są, może ktoś myśli, że to są, o czym on mówił. Drodzy, Biblia nam mówi często, abyśmy idź leniwczy i przypatrz się rówce, prawda? Bóg nas odsyła nas do pewnych rzeczy. Drodzy, i jak mówię, ten piesek rzeczywiście, on kiedy do nas piesza do domu naszego wpadł, to tak jakby, nie wiem, jakby nas od, nie wiem, x lat znał. Tulił się, skakał, cieszył się. Rzadko tak pies reaguje. On jest wyjątkowy piesek, naprawdę wyjątkowy. I on nie ma, i rzeczywiście on ma zero agresji. Drodzy, i my nie mamy walczyć z naszym sąsiadem, czy z kolegą, czy kto nam wyrządza. Rzeczywiście, nie chce, nie strzynajmy z nim jakiejś kłótni, ani nie odpowiadajmy mu tym, czym on nam odpowiada. To nie jest, powiem, taki do końca nasz wróg. Choć on czyha, jasne, że on być może. Drodzy, naszym wrogiem naprawdę jest często nasze ciało, nasze, to się wszystko u nas rodzi, drodzy, to się wszystko, to nie w sąsiedzie. Nasz grzech, powiem, który my popełniamy, to nie rodzi się w ciele czy w umyśle naszego sąsiada. Czy tak? Nie. On się rodzi gdzie? U nas. W naszym sercu, drodzy. Gniew, nieprzebaczenie. Kłótliwość, niecierpliwość, krzykliwość, co byśmykolwiek wymienili, to się rodzi, drodzy, w nas. A my to mamy ukrzyżować. My to mamy ukrzyżować. Mamy walczyć z tym. I wygramy. I wygramy, dlatego że wszystko jest nam dane, prawda? Wszystko jest nam dane. Abyśmy toczyli ten bój zwycięski. My nie musimy przegrywać. Przegrywamy na własne życzenie. Amalek był strasznym wrogiem i dla Izraela to było nieprawdopodobne. To był wróg nieprawdopodobny. Drodzy, mamy takiego samego wroga. Mamy. Pomyślmy o tym, że to on nas, to nasze ciało nas często wiedzie. To nasze ciało, to my. To nasze myślenie często, to nasze osądzanie, czy cokolwiek by to nie było. To nasze ja, nasze ego, nasz honor, nasza duma i cokolwiek byśmy nie powiedzieli. A możemy dużo powiedzieć, bo to jest to. Duch chce do czegoś innego, a ciało ciągnie do czegoś innego. Drodzy, to nasz wróg. To nasz wróg i on czeka, kiedy my słabniemy. Kiedy my słabniemy, diabeł przychodzi i podpowiada. A nasze ciało, jeżeli my go nie umartwiliśmy, łapie tą pokusę i idzie za tym. Ostatnio było powiedziane, że szatan jest cierpliwy i faktycznie on jest cierpliwy. Amalekici byli cierpliwi, czekali na tych maruderów. I tylko gdy tylko oni odstali, moment napadali, bo wiedzieli, że to jest łatwy cel. I my, kiedy jesteśmy silni, to on czeka. Mówi, ja poczekam, aż ty osłabniesz. Ja poczekam. I podsuwa pewne rzeczy, tak, podsuwa. I słabniemy. A kiedy osłabniemy, przychodzi i zwycięża. I nagle my wybuchamy, prawda? I mówimy, nie wiemy, dlaczego wybuchliśmy. I nagle narzekamy, jak pójdzie, to nie może się zatrzymać. I skąd to się bierze? Osłabłeś, jesteś słaby, śpisz, nie czuwasz. Dałby Bóg, drodzy bracia i siostry, abyśmy podjęli tą walkę. Każdy z nas tą walkę podejmuje i każdy z nas walczy. To was też czeka, ale to nie znaczy, że mamy przegrać. Nie przegramy. Któż przeciwko nam, jeżeli jest Jezus Chrystus z nami? Jeżeli mamy Jezusa Chrystusa, któż przeciwko nam? Ale bierzmy od Niego tą siłę, tą moc. Wchodźmy w Jego ślady, bądźmy poddani Jego woli. A wtedy zwycięstwo nasze będzie pełne i zupełne. I wtedy nasz siew będzie przynosił błogosławieństwo. Wtedy Bóg będzie mógł się, powiem, radować ze swojego narzędzia, ze swoich sług. dobry sługo. Dałby Bóg, abyśmy byli tymi. Amen.
Chwała Panu Bogu za tą wielką radość, którą możemy przeżywać. Dosyć już troski, dosyć niedoli. Brat i Zbawiciel na wieki jest mój. Chwała Panu Bogu. Że Jezus Chrystus zawiera przymierze na wieki. Jezus Chrystus przychodzi, aby mieć nas już na zawsze. Nie, żeby pomóc nam teraz, bo chorzy jesteśmy. I nie ma nam kto pomóc, więc no Jezus nam przyjdzie pomóc, bo dobry. Ale później nas zostawi. Nie. Jedyny, który przychodzi i na wieki wiąże. Jedyny. Nawet człowiek, powiem, kiedy się łączy ze swoją żoną, jedyną, umiłowaną. Wy będziecie za chwilę się łączyć. No, taką dłuższą chwilę. To tam w ślubowaniu jeden drugiemu możemy powiedzieć tylko do tego momentu, aż nas śmierć rozłączy. Tylko do tego. Już nie możemy powiedzieć nic, ani jeden dzień poza śmiercią. A Pan Jezus wiąże nas na wieki. Przymierze wieczne zawiera z nami. Chwała Bogu za to, że jest taki wspaniały. I chociaż są doświadczenia i próby i walki, to wygrywamy je z Jezusem Chrystusem. Wygrywamy je dzięki mocy Bożej. Wygrywamy je dzięki łasce Bożej. Wychodzimy z nędzy. Idziemy do lepszego. Zmieniamy się. Utwierdzamy się w wierze. Chociaż są walki, chociaż są doświadczenia i próby, chociaż diabeł stara się wyrwać nas z Bożej ręki, to zwyciężamy, jak się trzymamy Jezusa Chrystusa, jak Jemu ufamy. Jak Jemu ufamy. Wystarczy ufać Jezusowi Chrystusowi. Nie trzeba mieć dowodów na to, że nic nas nie wyrwie z ręki. Panie Boże, ale może mnie wyrwie. Może przyjdzie takie doświadczenie i próba, że mnie wyrwie. Nie trzeba mieć nawet dowodów spisanych, nie wiem, porozumień z Bogiem. Bo jest spisane porozumienie. Słowo Boże jest spisanym porozumieniem. I kto wierzy Słowu Bożemu, to tak jakby miał podpisane. Chwała Bogu. Jakby miał podpisane, że z ręki Jezusa nas nikt nie wyrwie aż na wieki. Jak będziemy się trzymać Pana i ufać Panu, to On nas będzie strzegł. I jest cudownym Bogiem. Ja dzisiaj chcę przytoczyć taką historię, nawiązać takiej historii, która przypomina baśnie. Nie wiem, młodzi to już nie będę dzieci pytał, bo ich baśnie to, nie wiem, czy bajki to jakieś te smerfy, czy coś tam, nie ma, nie wiem. Nasze bajki były takie, że były takie bajki, gdzie człowiek się zmieniał, miał sztukę, miał taką moc zmieniać się. No, Czapka Niewidka to była coś takiego fajnego, że jak założył, to zniknął i mógł sobie grandzić i nikt go nie widział i nie wiedział kto, ale były też takie baśnie, które gdzie się zamieniało, że człowiek się zmieniał w coś piękniejszego, na przykład brzydka dziewczyna, brzydka żaba, przepraszam, piękną królewnę. I takie fajne, każdy sobie na pewno wtedy marzył. Chcielibyście, żeby tak się coś stało, żeby tak coś się odmieniło? Wiecie, że w Słowie Bożym jest jedna taka bardzo, powiem, no, bliska takim tym wydarzeniom z baśni historia. I ją chcę przeczytać. W pierwszej księdze Samuela, 10 rozdziale, to jest strona 305. Pierwszych 9 wierszy. Pierwsza Samuela, 10 rozdział. Pierwszych 9 wierszy. Potem wziął Samuel dzbanek z olejkiem i wylał na jego głowę, na głowę Saula, pierwszego króla. To jest powołanie, to jest historia, są rzeczy związane z powołaniem Saula na króla. Pocałował go i rzekł: namaścił cię Pan na księcia nad swoim dziedzictwem. Gdy dziś odejdziesz ode mnie, spotkasz dwóch mężów u grobu Racheli na granicy Beniamina w Selsach, którzy ci powiedzą: znalazły się oślice, których poszedłeś szukać, bo on wyszedł szukać oślic, które zginęły jego ojcu i tak tam się spotkał z Samuelem. Znalazły się oślice, których poszedłeś szukać, a oto ojciec twój zaniechał już sprawy z oślicami, a jest zatroskany o was i mówi, co mam uczynić w sprawie mego syna, no bo go nie ma. A on teraz właśnie rozmawia z Samuelem. A gdy ruszysz stamtąd dalej i dojdziesz do dębu Tabor, spotkają się tam z tobą trzej mężowie. Podążający, wygląda jak baśca, nie? Do Boga w Betel. Jeden nieść będzie troje koźląt, drugi nieść będzie trzy bochenki chleba, a trzeci nieść będzie łagiew wina. Oni pozdrowią cię życzeniem pokoju i dadzą ci dwa chleby. Pamiętacie taką bajkę? Pójdziesz tam, spotkasz tego, pomożesz, a on ci da to, nie? No całkiem jak to. Ale to już jest historia, kochani. Przyjmij je z ich ręki. Następnie dojdziesz do Gibei Bożej, gdzie jest załoga filistyńska. A gdy tam wejdziesz do miasta, natkniesz się na gromadę proroków, schodzących ze wzgórza. A przed nimi będą grający na harfie, bębnie, piszczałce i lutni. Oni zaś będą w zachwyceniu. I stąpi na ciebie duch Pana i wespół z nimi ogarnie cię zachwycenie i przemienisz się w innego człowieka. A gdy te znaki wystąpią u ciebie, uczyń cokolwiek ci się nadarzy, gdyż Bóg jest z tobą. Potem zejdziesz przede mną do Gilgal, a ja stąpię do ciebie, aby złożyć ofiary całopalne i rzeźne ofiary pojednania. Przez 7 dni będziesz czekał, aż ja przyjdę do ciebie i potem ci objawię, co masz czynić. A gdy Saul odwrócił się od Samuela, aby od niego odejść, przemienił Bóg jego serce w inne i w tym dniu wystąpiły wszystkie te znaki. Już nie będę czytał dalej, ponieważ właśnie tam jest opisane wszystkie te znaki, dokładnie jak mu powiedział. I tak jak to czytałem, tą historię, pomyślałem sobie, wiecie, on miał być pierwszym królem w Izraelu. I to się Bogu nie podobało, że Izrael zażyczył sobie króla. To się Samuelowi nie podobało, bo to było niedobre. Bo Bóg miał być ich królem i Bogiem i wystarczyć miał im. A oni się popatrzyli na te wszystkie narody obok. Każdy miał króla. A król miał wojsko i miał pałac. No i jak? Mieli się czym chwalić, ich lubić. I mówią, my chcemy też mieć króla. Ale Bóg, chociaż powiedział, że to jest złe, zgodził się na to. Powiedział do Samuela, który tak jakoś mocno przeciwstawiał się temu. Mówi, Boże, wołał do Boga, co oni robią? A Bóg mówi, zostaw ich. Damy im króla. Bóg jest taki dobry, kochani, że powiem, nie daje im najgorszego króla za karę, żeby się napaśli. Daje im dobrego człowieka. Dobrego jako król. Jest taka fajna historia. Dalej, jak kiedyś będziecie mieli chęć, to przeczytajcie. Bo pierwszy raz, kiedy go obwołał królem Samuel, kiedy wrócił do swoich, to swoi to tak jak Jezusa w Nazarecie. Powiedzieli, ten ma być królem. I jest napisane, nie złożyli mu podarków. Po prostu nie uznali go. I pierwsze takie było, takie jakby obwołanie spalone. Ale jest napisane, że on się tym nie zraził, znaczy nie obraził się i tam wiadomo co, Saul, po prostu sobie dalej tam z ojcem swoim pracował i żył. A potem były wojny jakieś, taka jedna wojna. Nie będę tego opowiadał, bo nie na tym, to może chcę ci zwrócić naszą uwagę. Ale po tej wojnie zwołał Samuel całego Izraela i mówi, chcecie króla i Bóg wam teraz wyznaczy króla. I tak jak to często bywało w Izraelu, Bóg wyznaczał. I przechodziły pokolenia, przechodziły plemiona. Niech przechodzi teraz to pokolenie. Jeśli przechodziło i nic się nie działo, to poszło. To teraz następne i nagle coś się dzieje. Znak jakiś od Boga. Aha, to jest cel? To jest to pokolenie, tak? Dobra, to jest to pokolenie. Wiemy, że z tego pokolenia. Dobrze, to teraz przechodzą ojcowie rodzin. Rodziny przechodzą. Jedna przechodzi, nic się nie dzieje. Bóg nie daje znaku. No to idzie, druga nie. Nagle przechodzi jakaś, Bóg daje znak. Wszyscy to widzą. Jest ta rodzina. No to teraz kto z tej rodziny? To już jest tak blisko. Jeden nie, drugi nie, trzeci nie, czwarty nie. Nie ma już nikogo, tak jak z Dawidem było, prawda? Nie ma Saula. Mówią, gdzie jest Saul? Nie ma go już w tej rodzinie? Przecież jest tam taki w rodzinie. Jest, ale schował się w taborze. Nie miał 20 lat, miał 50 lat. I schował się. Skrępowany, bo to nie był człowiek, który żądał chwały, żądał czci. Dawajcie go. A kiedy przyszedł, kiedy go wyciągnęli z tego taboru, kiedy mówią, musisz iść, wszyscy czekają na ciebie. Jest napisane, że górował głową nad wszystkimi. Samuel mówi, to jest wasz król. Piękna była ta historia, wiecie, piękna. A więc tak, Bóg, o czym chcę powiedzieć, że Bóg nie ukarał ich złym królem, najgorszym człowiekiem. Powiedział, dobra, macie tego. Wiecie, zobaczcie, zobaczcie, co Bóg robi z kimś, co jest wbrew jego interesowi, bo przecież Bóg nie chciał, żeby oni mieli króla. Ale zobaczcie, co Bóg robi. Samuel mu mówi takie rzeczy, że takie cuda mu. Zobacz, co się będzie działo. Jak stąd ruszysz, to spotkasz dwóch mężów i oni ci powiedzą, koniec z ojcami, sprawa odwołana, ojciec swój się o ciebie pyta. Idź dalej, jak już pójdziesz dalej, spotkasz trzech mężów, którzy Bożych, którzy będą do Boga podążać w Betel, jeden będzie niósł trzy i niósł trzy kozy, koźlęta. Drugi będzie niósł trzy bochenki i niósł trzy bochenki. A trzeci będzie niósł łagiew wina i niósł łagiew wina. I Samuel mówi, i jeden z nich, ten co niesie te trzy, da ci dwa. Weź je i dał mu dwa. Wszystko jak no cuda same wokoło. A później wejdziesz tam do miasta w Gibei Bożej i tam natkniesz się na gromadę proroków, którzy będą schodzić w niesieniu. I stąpi na ciebie duch, i było to, i stąpi na ciebie duch pański i przemienisz się w innego człowieka. I tak było. Spotkał ich, oni prorokowali, on razem z nimi prorokował. Przemienisz się w innego człowieka. A gdy Saul odwrócił się od Samuela, aby od niego odejść, przemienił Bóg jego serce w inne. I w tym dniu wystąpiły wszystkie znaki. Przemienił Bóg jego serce w inne. Bóg go przygotował po Bożemu do pełnienia funkcji króla. Bóg nie chciał dać Izraelowi, nie myślał, że w gniewie da im takiego złego króla i złośliwego króla. I zanim go uczynił królem, Bóg przemienił jego serce, przygotował go. I Samuel powiedział mu, i w tym momencie, jak to się stanie, uczyń cokolwiek ci się nadarzy, gdyż Bóg jest z tobą. I tak było. I Bóg był z nim. Kochani, historia to już jest inna rzecz, że historia Saula mówi, że on nie wykorzystał tego błogosławieństwa Bożego, że on tak naprawdę odrzucił Boga. Zaczął postępować według ciała. Nie zaufał do końca Bogu. To są ciekawe historie. I można powiedzieć, odstąpił od Boga, a Bóg odstąpił od niego. Ale to nie było pierwsze i to nie było drugie. Jego złe postanowienie, jego złe poczynanie. Ale to jest jeszcze inna historia. Ale taki był początek i taka była myśl Boża nawet wobec Saula. Wobec niechcianego króla. Kochani, kiedy Bóg nas powołuje, to przygotowuje nas do tego. Wiecie, ten taki najbardziej taki niezwykły wiersz to chyba ten: i stąpi na ciebie Duch Pana i wespół z nimi ogarnie cię zachwycenie i przemienisz się w innego człowieka. Jakże może wiele marzeń naszych się teraz wyrywa, jak ja bym chciał być tak przemieniony w innego człowieka. Kiedy widzimy swoją nędzę, albo swoje biedy, albo swoje braki, może brak niewiary, może strach, że nie damy rady, może jakaś wada naszego charakteru, która nam najwięcej dokucza, z powodu której najczęściej upadamy. Może myślimy, gdyby mi się takie coś przytrafiło, gdyby mnie taki Samuel jakiś spotkał i tak mi powiedział, i tak się zdarzyło w moim życiu, i przemienisz się w innego człowieka. Gdyby Ola ze wstydliwej, trudno mi to wyobrazić, że ona wstydliwa, ale zamieniła się w taką, że jej wsiora w nocy mówi do 100 tysięcy czy do 200. Może by chciała się przemienić. Gdybym się tak przemienił, prawda? Odczuwam tremę. To nie tylko ona. Wielu z nas tutaj odczuwa tremę. Jak nawet do świadectwa wychodzi. Może w niektórych ta trema aż hamuje i nie wychodzą. Więc chcieliby się przemienić w innego człowieka, prawda? Żeby nie bać się tego. Bo to jest niedobre. To jest ciało, które zwycięża wtedy. Ktoś, kto w czymś upada, w czymś jest bardzo słaby, chciałby się przemienić w innego człowieka. I to takie cudowne rzeczy się działy tam, takie fajne wydarzenia. Się czyta naprawdę jak bajki, jak baśnie piękne, takie historie, wspaniałe historie. Ale tak, powiem tak teraz na serio, tak naprawdę. To większość z nas, zdecydowana większość z nas, ma to już za sobą. Jest przemieniona w innego człowieka. Zapomnieliśmy o tym? Zostaliśmy przemienieni w innego człowieka. A czy wiecie o tym? Że to się stało, w moim życiu się stało, to myślę, Piotrusia życiu się stało. Wszystkich tych, którzy są w wierze w Jezusa Chrystusa, to się stało przecież. Zostaliśmy przemienieni w innego człowieka. Wiecie, że nawet lepiej jak Saul? Kiedy się odwrócił od niego, dał mu Bóg inne serce. A nam jakie dał? Zostawił stare? Mięsiste, zamiast kamiennego. Sumienie nasze oczyścił. Zbrukane. Do Nikodema Pan Jezus mówi: zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli ktoś nie narodzi się na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Odpowiedział Jezus: zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść. Wiecie, że się narodziliśmy na nowo? Bóg przemienił w innego człowieka nas. I tego innego człowieka Bóg wzmacnia. To dla tego innego, drugiego człowieka, tego nowego człowieka przychodzisz na nabożeństwo, żeby karmić się Bożym Słowem, żeby on nabywał siły, żeby wzrastał. Jak masz taki cel, jak przychodzisz i nie masz tego na celu, to ten stary człowiek ci dokucza, mówi: za długie nabożeństwo, nudne kazanie. I to jeszcze będzie trwało. Wiecie? Nieraz zapominamy, że przychodzimy tutaj dla nowego człowieka. Tego nowego człowieka dotyczą wszystkie duchowe rzeczy, starego nic. Stary nie pojmuje tych rzeczy, nie rozumie. Stary człowiek jest ślepy na Boże rzeczy. Jeśli ciebie nudzi nabożeństwo, jeśli ciebie nudzi kazanie, jeśli ci się śpieszy, bo masz tam ważniejsze rzeczy, to przyszedłeś tutaj z tym starym człowiekiem. A gdzie ten nowy? I starego to nudzi. Chociaż to by było dobre kazanie, to nudzi. Chociaż to by było dobre nabożeństwo, starego nudzi. Ale jak przyszedłeś, żeby nowy był wzmocniony, to przeżywasz, to się cieszysz, to Bóg się troszczy o tego nowego, nie inaczej. Jeśli przychodzimy tutaj z pragnieniem, gorącym pragnieniem, żeby się spotkać z Bogiem, to Bóg przyjdzie i będzie karmił, ale jeśli starego, nowego człowieka zostawisz w domu, tam zawiedzony został w domu, bo mu nie pozwoliłeś żyć, bo żyłeś dla siebie, bo żyłeś w kłótni, bo żyłeś może w kwasie i przyleciałeś na nabożeństwo, bo spóźnię się. To nowy został w domu, wiecie? Gdzieś tam przygnieciony tym wszystkim. I wtedy jest źle na nabożeństwie. Jezus nie mówi do starego człowieka. Jego to po prostu on jest chińszczyzna to dla niego. I wtedy ci się nudzi i nie chce ci się. Ale jeśli przychodzisz, żeby tego nowego, przemienionego, to wszystko służy ku temu, żeby on wzrastał, żeby on był utwierdzony, żeby twoja wiara była mocna. Wszystko służy temu. Od pierwszej modlitwy, kiedy wejdziesz, kochani. Jak przychodzisz, żeby karmić tego nowego i wzmacniać go, to jak spotkasz się tutaj z Bożym, to nie będziesz gadał, gdzie wczoraj w sklepie byłeś. Co kupiłaś? Och, jak fajnie dzisiaj wyglądasz. Bzdura! Zostawiłeś starego człowieka, nowego człowieka w domu. Stary się interesuje tymi rzeczami. Przyjdziesz i pierwsza twoja modlitwa, kiedy uklękniesz, to już Bóg wykorzystuje, żeby twój nowy człowiek łączył się z nim, żeby jednał. Każda pieśń, każde kazanie, i pierwsze, i drugie, i trzecie, i ile by ich nie było, wszystko służy temu, żeby ten nowy był karmiony. Bóg daje to dla nowego człowieka, aby on był wzmocniony, aby on wzrastał, bo mnie musi ubywać. My mamy się modlić o serce według wzoru Chrystusowego. Daj serce takie, jak twoje, śpiewamy często tą pieśń. I dlatego chwała Bogu za to, że od cudu zaczęło się nasze życie z Jezusem. Od wielkiego cudu. Od wielkiego cudu. Jakby pozbierać te wszystkie za i przeciw Patryka, czy Oli, tak jak żeśmy słyszeli, to świadectwo. Ileż tam było takich, powiem, dramatycznych zmagań. Ileż takich dramatycznych zmagań. Jak Ola czytała o tym swoim jeszcze życiu, kiedy prawdziwego Boga nie znała, ale jakiegoś znała, a potem zaczął się ten Bóg oddalać. Jakie to dramatyczne, prawda? Ktoś, kto jeszcze Boga nie poznał, tak naprawdę nie dotknął się Boga, mało tego, zaczyna oddalać się od Kościoła, zaczyna oddalać się w ogóle od Boga, o myśli o Bogu. Zaczynają nim rządzić Jego. To jest taki dramat. Przecież to jest ciemność, jeszcze się Boga nie dotknęła. Przecież kto ją uratuje? No kto? Przecież tylko Bóg może uratować. A ona od Boga odchodzi coraz dalej, coraz dalszy Bóg i dalszy. Zobaczcie, to są cuda, że dzisiaj jest dzieckiem Bożym. Chwała Bogu. Że Bóg wam dał nowe serce, Patryk i Ola. Bóg każdemu z nas dał nowe serce. Pan Jezus tak rozmawiał z Nikodemem. I tak powiem, zaczął naukę o Królestwie Bożym i o tym, jak tam stać, jak się tam dostać, jak tam być. Powiedział, musisz się narodzić na nowo. I on to tak odczuł, to tak zrozumiał, że to jest taki mus, że to jest takie coś, to musi być. Musisz się narodzić na nowo. On tego jeszcze dokładnie nie rozumiał, ale wiedział, że musisz się narodzić, musisz być inny. Musisz być całkiem inny. On to rozumiał. I mówił, Boże, Panie Jezu, jak to? No jak ja mam wejść z powrotem do łona matki? Jak to jest możliwe? No jak jest? Ja wiem, że to musi być coś nowego, ale jak to jest możliwe? Co ja mam zrobić? Jezus mówi, z ducha masz się narodzić i z wody. I Bóg przez świadectwo swojego słowa, przez moc swojego Ducha Świętego rodzi na nowo. Nowe życie. Jesteśmy nowymi ludźmi. Mamy nowe serce. Mamy nowe serce. I doświadczamy rzeczy i możemy doświadczyć. Doświadczać rzeczy. Wiecie, kochani, kiedy my mamy nowe życie, kiedy mamy tą zmianę, to dokładnie to jest to samo, co tutaj Samuel powiedział do tego, a gdy te znaki wystąpią u ciebie, że się przemienisz w innego człowieka, uczyń cokolwiek ci się nadarzy, gdyż Bóg jest z tobą. Kochani, Narodziliśmy się do Bożego Królestwa. Brakuje ci wiary, brakuje ci może, nie wiem, odwagi, brakuje ci jeszcze może chęci do modlitwy, do wytrwałości w modlitwie. Wiele rzeczy może ci brakować. Wiele rzeczy. Ale Bóg mówi w tym Królestwie moim, uczyń, cokolwiek ci się wydarzy, wszystko ci się uda. Chwała Bogu za to. Wszystko się nam uda, drodzy. Nikt nie może odpaść od łaski Bożej, jeśli sam tego nie zechce. Jeśli sam nie zrezygnuje, jeśli sam nie zatrzaśnie drzwi Jezusowi. Nikt nie może odpaść. Jezus jest tym pasterzem, przyjacielem, brat mój i pasterz, i Pan. Jest taki bliski nam. On nas prowadzi każdego dnia. Jego łaska nas prowadzi każdego dnia. Taki jest cierpliwy, tyle razy nas uczy. On nas zachęca, zaprasza nas do modlitwy. Przyjdź, jeśli ci brakuje. Przyjdź. Kiedy się modlisz, nie wiem, jadąc autobusem, możesz spotkać Jezusa znowu. Możesz się z Nim spotkać i On cię może posilić. W domu swoim, nie wiem, w pracy możesz wyjść na chwilę. Jak szukasz Jezusa, jak szukasz życia z Bogiem, jak szukasz pokrzepienia twojej duszy, twojego serca, wzmocnienia, to Bóg wszędzie jest obecny i wszędzie przychodzi. I wszędzie przychodzi. W takich całkiem, powiem, niespodziewanych zawsze przychodzi. I daje przeżyć wielkie rzeczy. Ja mówiłem to kiedyś, jakie miałem doświadczenie, kiedy miałem taką pracę, straszny nawał w tej pracy, że człowiek normalnie pomyśleć nawet nie mogłem o Bogu. Nie było, to jest niemożliwe, niemożliwe. Skupić się gdzieś tam w modlitwie, niemożliwe. Wiele takich dni miałem, że absolutnie jak weszłem w te drzwi, dopóki nie wyszłem z nich, to prawie, że nawet nie wspomniałem na Boga. Takie były dni, takie straszne dni. To nie znaczy, że ja nie chciałem wspomnieć na Boga. Nie miałem szansy. Są takie doświadczenia, takie próby. I wyszedłem kupić bułkę na śniadanie. I miałem 200 metrów do sklepu i z powrotem. I wyszedłem i jak tylko wyszedłem za drzwi, to powiedziałem, jest chwila, możesz się modlić. Masz chwilę, już nie jesteś w tym młynie. I zacząłem się modlić. Zacząłem tak myśleć o Bogu, tak pragnąć, tak w duchu się modlić. I przyszła mi na myśl mamusia, która odeszła do Pana. I pomyślałem, Boże, ona już jest sama u Ciebie. Już jej walki się skończyły. Już jej znój się skończył. Ona już jest w radości. Ona już jest w odpocznieniu. Jakie to piękne, jak ja bym tak chciał być. Kochani, i taka moc mnie zdjęła. Bóg mnie napełnił taką potężną mocą. Idąc tam, 100 metrów nie uszedłem. Że ja naprawdę, ja byłem przekonany, że ja przesadziłem. Ja idę do Boga, Bóg mnie zabiera. Tak byłem przekonany, bo coś tak niesamowitego. Wiecie, Boga może znaleźć, ale trzeba mieć serce. Dlatego dosyć już troski i dosyć niewoli i dosyć już strachu. Świat żyje w strachu, bo nie ma Pana, bo nie ma Boga, a my mamy Boga i dlatego trzymaj się mocno Boga. Trzymaj się mocno, niech będzie dla ciebie świętością, niech będzie prawdziwie Bogiem, a nie kim innym. Nie takim, jak sobie ludzie myślą, że jest Bogiem, tym żywym i prawdziwym Bogiem. A będziesz bezpieczny w Jego ręku. Chwała Bogu za to. Amen.